Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek kontynuuje swoją podróż apostolską do Afryki. W piątek po południu papież udał się do Ugandy. Po ceremonii powitania Ojciec Święty spotkał się z prezydentem tego kraju. W swoim przemówieniu skierowanym do władz i korpusu dyplomatycznego papież zwrócił uwagę, że jego wizyta ma przede wszystkim uczcić 50. rocznicę kanonizacji męczenników z Ugandy. Wyraził też nadzieję, że jego obecność będzie postrzegana jako znak przyjaźni, szacunku i wsparcia dla wszystkich mieszkańców tego kraju.
Uganda has indeed been blessed by God.
Uganda rzeczywiście została obdarzona przez Boga obfitymi zasobami naturalnymi. A wyzwaniem stojącym przed wami jest administrowanie nimi jak odpowiedzialni rządcy. A przede wszystkim naród został pobłogosławiony swym ludem, silnymi rodzinami, swą młodzieżą i osobami starszymi.
W trakcie spotkania z katechetami i nauczycielami Ojciec Święty dziękował za ich trud i poświęcenie. Zachęcił także, by szerzyli w Ugandzie dobre ziarno Słowa Bożego. W piątek przed południem, na zakończenie swojej podróży apostolskiej do Kenii, Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą na stadionie Kasarani. W swoim przemówieniu papież zwrócił uwagę m.in. na znaczenie modlitwy.
Biskup wasz mówił, że przygotowując się do wizyty ze mną, modliliście się na różańcu. Człowiek traci swoją godność, jeśli zapomina się, jak się modlić. On wtedy się czuje silny, mocny, a właściwie nie jest nim. Oni wtedy myślą, że nie mają potrzeby w ogóle Boga prosić o cokolwiek. I dlatego jest tak wiele tragedii.
Wcześniej papież odwiedził slumsy Kangemi w Nairobi, w których mieszka 100 tysięcy osób. Ojciec Święty mówił tam o mądrości i kulturze dzielnic ubogich, która wyraża się w takich wartościach jak solidarność, ofiarowanie swojego życia za innych, preferowanie narodzin, a nie śmierci, czy dzielenie swojego chleba z głodnymi.
Chciałbym w pierwszej kolejności przywrócić te wartości, które praktykujecie. Wartości, które nie są notowane na giełdzie. Wartości, którymi się nie spekuluje, ani nie mają ceny rynkowej. Gratuluję wam, towarzyszę wam i chcę, abyście wiedzieli, że Pan nigdy o was nie zapomina. Droga Jezusa zaczęła się na obrzeżach. Wychodzi od ubogich i idzie z ubogimi ku wszystkim.
Poszczególne punkty pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Co 5 minut na świecie ginie jeden chrześcijanin za wiarę, rocznie 105 tysięcy osób. W Krakowie rozpoczął się 2-dniowy Europejski Kongres w obronie prześladowanych chrześcijan. W piątek został zaprezentowany raport Prześladowani, zapomniani. Dokument co 2 lata przygotowuje papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz profesor Waldemar Cisło z polskiej sekcji stowarzyszenia podkreśla, że najgorsza sytuacja jest na Bliskim Wschodzie.
Zamiast być lepiej, staje się tak, że w wielu miejscach na świecie chrześcijanie dzisiaj są grupą, która jest niestety na sytuacji wymarcia, czyli Irak, Syria. Liczby mówią same za siebie, że z 1,5 miliona zostało ich w Erbilu 180 tysięcy. Tamtejsze statystyki kościoła mówią, że rocznie ubywa ich 60 tysięcy, czyli za 4, za 5 lat w kraju, który od 2000 lat był chrześcijański, gdzie mieliśmy 200 diecezji chaldejskich, gdzie wysyłano misjonarzy, nie będzie żadnego chrześcijanina. W Mosulu od 18 wieku biskup musiał wysłać list do papieża, że po raz pierwszy nie odprawiono mszy świętej, bo nie było dla kogo, ani nie miał jej kto odprawić.
W sobotę po mszy świętej w sanktuarium w Łagiewnikach nastąpi uroczyste otwarcie kongresu. W pierwszej jego części wezmą udział m.in. ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Referat wygłosi m.in. profesor Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz ksiądz profesor Waldemar Cisło, politycy Parlamentu Europejskiego oraz eksperci Ordo Iuris. O sytuacji w swoich krajach powiedzą przedstawiciele kościoła Siraku, Pakistanu oraz Egiptu. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Jest śledztwo w sprawie uprowadzenia polskich marynarzy ze statku, który znajdował się u wybrzeży Nigerii. W nocy z czwartku na piątek ze statku porwano 5 polskich marynarzy z 16-osobowej załogi. Pozostali członkowie załogi są bezpieczni, znajdują się na statku, który zostanie doprowadzony do portu schronienia. Statek Szafir płynął pod cypryjską banderą z Antwerpii do Nigerii. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski poinformował, że w resorcie powołano specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą.
Doszło do ataku na polski statek, na którego pokład wdarła się grupa nieznanych nam jeszcze ludzi. W wyniku tej akcji przeciwko polskiemu statkowi zostało uprowadzonych 5 naszych marynarzy, 4 oficerów, 1 marynarz z 16-osobowej załogi. Powiadomione zostały rodziny, jesteśmy w stałym kontakcie z rodzinami uprowadzonych. Natychmiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczął pracę, też odpowiedni zespół, który koordynuje tę kwestię. No i jesteśmy w kontakcie z władzami Nigerii.
Minister poinformował, że porywacze nie nawiązali jak dotąd kontaktu. Rzecznik rządu Elżbieta Witek powiedziała, że premier Beata Szydło zorganizowała spotkanie najważniejszych służb, które mogą wesprzeć rząd w tej sytuacji.
Jest wszystko pod kontrolą. Pan minister Waszczykowski jako szef MSZ-u kieruje zespołem kryzysowym. Mamy ogromną nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i nasi obywatele będą mogli bezpiecznie wrócić do domu.
Porwany statek należy do zarejestrowanej w Szczecinie agencji Euroafrika. Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma ono związek z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego oraz z nieodebraniem przyrzeczenia od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zawiadomienie wpłynęło od osoby prywatnej. W ciągu kilku dni prokuratura ma podjąć decyzję w sprawie. Minister Beata Kempa, szefowa kancelarii premiera, mówi, że jest to akcja skrajnie polityczna, która ma na celu zdyskredytowanie decyzji prezydenta Andrzeja Dudy.
Ja wciąż uważam, że decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy w świetle przepisów prawa, w szczególności konstytucji i kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego jest jak najbardziej słuszna, transparentna, nie budzi żadnych prawnych wątpliwości. Jest absolutną prerogatywą pana prezydenta. W mojej ocenie, jako osoby, która kiedyś również opiniowała w sprawie ułaskawień, jest to decyzja, którą można podjąć na każdym etapie postępowania karnego i w tej sytuacji takie zawiadomienie należy postrzegać jako tak zwane zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie, które również w mojej ocenie powinno podlegać ocenie prawnej prokuratury.
Prezydent, pytany o powody ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, powiedział, że dla budowania dobrego obrazu wymiaru sprawiedliwości postanowił uwolnić go od sprawy byłego szefa CBA, która zawsze byłaby postrzegana jako polityczna. Kancelaria prezydenta wskazała też, że stosowanie prawa łaski na każdym etapie postępowania jest dopuszczalne. Na Mariuszu Kamińskim ciążył nieprawomocny wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście skazujący go na 3 lata więzienia za operację w sprawie afery gruntowej w 2007 roku. Mariusz Kamiński obecnie jest ministrem koordynatorem służb specjalnych. Rząd na najbliższym posiedzeniu przyjmie mapę drogową wprowadzenia programu 500+, zapowiedziała premier Beata Szydło w rozmowie z Rzeczpospolitą. Szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że PiS nie wycofuje się z żadnych zobowiązań. Według założeń projektu w rodzinie, której dochód nie przekracza 800 zł, dodatek 500 zł będzie przysługiwał już od pierwszego dziecka. Maksymalny próg 1200 zł będzie dotyczył rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Rządowy projekt wsparcia rodziny przewiduje też dodatek 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód rodziny. Wcześniej premier mówiła, że program dla najbogatszych to temat do dyskusji. Natychmiast pojawiły się głosy części opozycji o tym, że rząd wycofuje się ze swojej propozycji. Zaprzecza temu przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
My proponujemy, żeby to był jednak pieniądze na wniosek, a więc jeśli na wniosek, to najbogatsi nie muszą tego wniosku składać. Natomiast pani premier miała na myśli to, że jeśli jest dyskusja, to nie zawsze trzeba słuchać wszystkich głosów w dyskusji i tak zamierzamy to robić. Natomiast my wychodzimy z tym projektem takim, w jakim kształcie on jest, a więc 500 zł na każde drugie i następne dziecko we wszystkich rodzinach bez względu na kryterium dochodowe. Ten projekt wymaga po pierwsze konsultacji, po drugie uzgodnień, więc on, mam nadzieję, że z rządu powinien wyjść w grudniu. Parlament ma czas kilka tygodni na dokładne opracowanie tego projektu. Ja byłbym szczęśliwy, jakby była możliwość, aby to weszło w życie z dniem 1 kwietnia.
Premier Beata Szydło podkreśliła, że nie jest to program socjalny, a prodemograficzny i prorodzinny. Andrzej Gross nie jest już prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z funkcji odwołała go premier Beata Szydło na wniosek ministra rolnictwa. Powodem były nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu informatycznego, poinformował resort rolnictwa. Do czasu powołania prezesa agencji jego obowiązki ma pełnić Daniel Obajtek, były wójt gminy Pcim. O problemach z systemem do obsługi płatności bezpośrednich w 2015 roku Gross mówił w środę podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa. Podkreślał, że nowy system jest bardziej skomplikowany niż w poprzednich latach. Zapewniał, że wypłaty dopłat bezpośrednich rozpoczną się 1 grudnia. Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, mówi, że te tłumaczenia nie były przekonywujące.
Szef agencji na komisji mówił, że no nie jest tak bardzo ciężko, że te pierwsze płatności nie będą wypłacane 7 grudnia, tylko 1, to znaczy przyspieszył jakby przez te nasze wyciągnięcie tej sprawy, przyspieszył o 7 dni, rozpoczęcie dopiero, ale system jeszcze nie działa. W grudniu będzie wypłacone tylko ci rolnicy, którzy nie mają żadnych innych jakby dopłat, nie mają dopłat za zazielenia, nie mają dopłat bardziej skomplikowanych, to ci mają wypłacone, ale to będzie tylko i wyłącznie około 30%. To 1/3 rolników dostanie środki, można powiedzieć, o czasie, a inni rolnicy będą musieli czekać ze względu na to, że ten system nie zadziałał. System kosztował państwo 34 miliony. I co jeszcze ciekawego? Ale obsługa tego systemu, to jest bardzo ciekawa rzecz, kosztuje 300 milionów.
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zlecił przeprowadzenie w agencji audytu wewnętrznego, aby móc podjąć działania naprawcze. Firma, która zajmuje się budową systemu informatycznego, to Asseco. Na początku października poinformowała ona, że nie przygotuje systemu na czas, tłumacząc się jego skomplikowaniem. Agencja nie przyjęła tej informacji, żądając wywiązania się z tego zadania. W ostatni wtorek firma dostarczyła system, który jest obecnie wdrażany. Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje, które mogą wpłynąć na ograniczenie wolności wypowiedzi oraz które promują ideologiczną koncepcję praw reprodukcyjnych i seksualnych, alarmuje Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W pierwszej z nich wskazuje się promowanie tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych jako środek walki z ubóstwem. W drugiej rezolucji pojawia się natomiast informacja, że Unia Europejska wspiera ONZ w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na tożsamość i ekspresję płciową. Przepis ten może być początkiem ograniczenia wolności wypowiedzi osób sprzeciwiających się ideologii gender i dewiacjom. Dr Joanna Banasiuk, ekspert Instytutu Ordo Iuris, podkreśla, że obie rezolucje zawierają rozwiązania, które są sprzeczne z podstawami traktatowymi Unii Europejskiej.
Obie te rezolucje zawierają rozwiązania w obszarze, w którym Unia Europejska nie ma kompetencji, w obszarze, w którym nie ma możliwości działań legislacyjnych. Mimo to po raz kolejny zostały podjęte próby normowania kwestii znajdujących się w tych obszarach. Co więcej, tak naprawdę w dokumentach pozornie nieszkodliwych. Dlatego, że pierwszy z dokumentów służył zmniejszaniu nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci, natomiast drugi dotyczył roli Unii Europejskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Ekspert dodaje, że dokument zawiera także wezwanie, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ zwracała większą uwagę na łamanie praw homoseksualistów, szczególnie na terytoriach kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie. O prześladowanych i mordowanych tam chrześcijanach w dokumentach unijnych nie wspomniano. Przypomnijmy, że według raportu waszyngtońskiego Pew Research Center chrześcijanie są najliczniejszą i najbardziej prześladowaną religią na świecie. W drugim liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Wieluniu w piątek odbyły się warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć media. Uczestniczyło w nich około 300 uczniów. Zajęcia prowadzi kadra naukowa i studenci WSKS-IM oraz dziennikarze Radia Maryja i Telewizji Trwam. Uczniowie mogli stanąć przed i za kamerą. Poznali też podstawy tworzenia tekstów prasowych i informacyjnych oraz zobaczyli, jak wygląda radio od tak zwanej kuchni. Licealiści mieli też okazję poznać zagrożenia, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. Dyrektor szkoły Renata Tatara podkreśla, że inicjatywa organizacji warsztatów wyszła od nauczycieli.
Organizując te warsztaty, chcieliśmy pokazać młodzieży przede wszystkim, jak można podchodzić do mediów, jak należy je rozumieć, w jaki sposób patrzeć. Chcieliśmy im przede wszystkim pokazać, jak można pracować, jak wygląda profesjonalna praca, jeżeli chodzi o prasę, o telewizję i o radio.
Po warsztatach uczniowie zachęcali innych do uczestnictwa w tego typu spotkaniach.
Myślałam, że to będzie bardziej w postaci wykładów. Nie spodziewałam się, że będą tak ciekawe zajęcia, że będziemy mogli nagrać, przekonać się na własnej skórze, co czują aktorzy, jakie są sprzęty oprogramowania do manipulacji dźwiękiem i komunikacji. Chciałabym, żeby w przyszłym roku było coś takiego też w naszej szkole.
Pierwsze wrażenie było dosyć dziwne. Po co nam takie warsztaty dziennikarskie w klasie matematyczno-fizycznej? Na początku było takie rozmowy, ten green box pokazany, takie mało interesujące, ale później to było ekstra. Chciałbym jeszcze nie raz udział i zachęcam wszystkich do udziału.
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży odbywają się w całej Polsce. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.